Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Do domu wracała bez butów. Z zakonnej kuchni potrafiła wynieść biednym ostatnie ziemniaki. Uczyła, jak służyć chorym i odrzuconym. Matka Maria Merkert, bo o niej mowa, potrafiła ostro upomnieć swe siostry, kiedy dostrzegała, że za mało kochają, że brakuje im cierpliwości i oddania. 30 września w Nysie śląska Samarytanka zostanie wyniesiona do chwały ołtarzy.
Matka Maria wyprzedziła swoją działalnością matkę Teresy z Kalkuty, bo to ona pierwsza wyszła na ulicę Nysy, wtedy, kiedy był etap tyfusu, cholery, zbierała tych ludzi z ulicy, pomagała w pielęgnacji, karmiła.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. W naszym dzisiejszym magazynie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak zainicjowane przez matkę Marię Merkert Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety odpowiada na wyzwania współczesnego świata i jak pielęgnuje charyzmat założycielki. W studiu są dzisiaj siostry Anna Kuniszyk, Anna Hałabis i Anastazja Surowiec. Witam serdecznie. Szczęść Boże,
szczęść Boże. Boże.
Kim dla Was jest matka założycielka, matka Merkert?
Jest to jedna z naszych współzałożycielek, do której chyba każda z sióstr rozwija swoje osobiste nabożeństwo. Jest naszym orędownikiem przed Panem Bogiem w wielu naszych osobistych sprawach, ale też i w takich sprawach dla nas trudnych, wspólnotowych, zgromadzeniowych. W czasie, kiedy przychodzą do nas ludzie i proszą o modlitwę i okazuje się, że jest niezawodną taką naszą wstawienniczką przed Panem Bogiem.
Ludzie i siostry zwracają się do Matki Marii w różnych potrzebach, ponieważ była człowiekiem, który pochylał się nad ludźmi, którzy potrzebują pomocy, bez względu na to, jakie mieli wyznanie, czy skąd pochodzili, jakie byli narodowości, czy co robili. Dla niej nie było ważne, ważny był drugi człowiek. Ja bym zaczęła właśnie od tych przykładów. Kiedyś pracowałam jako katechetka w Radzyminie, i rodzina, konkretnie żona pana Edwarda, zwróciła się do nas z prośbą o modlitwę w intencjach męża po stracie córki w wypadku samochodowym, a 18-letniej Izy. Zerwał kontakt z kościołem, powiedział, że Pana Boga nie ma, przestał przystępować do sakramentów świętych i my we wspólnocie naszej zakonnej rozpoczęłyśmy nowennę. Codziennie modliłyśmy się za wstawiennictwem Matki Marii w intencjach pana Edwarda. Modlitwa trwała 2 lata i tydzień przed śmiercią udało się najpierw przyprowadzić kapłana do tego pana, porozmawiał z nim, nawiązał taki kontakt koleżeński i po tygodniu drugi raz przyszedł po to, żeby się wyspowiadać. Myśmy w tym czasie się modliły u nas w kaplicy i po spowiedzi jeszcze wyznał wiarę, bo na początku twierdził, że w kościół przestał wierzyć. I po tygodniu od tej spowiedzi żona pana Edwarda nas zawiadomiła, że umiera. Byłyśmy też przy śmierci, modliłyśmy się w jego intencjach. W czasie różańca odszedł, więc przypisujemy to wstawiennictwu naszej Matki Marii.
Jest u nas siostra, której rodzona siostra rok temu został stwierdzony u niej guz mózgu, bardzo taki rozległy. Jest to młoda dziewczyna, ma 29 lat, jest mężatką i ma małe dziecko, jakieś 6 czy 7-letnie. I siostry razem z tą siostrą i razem z tą chorą dziewczyną modliły się za wstawiennictwem Matki Marii. Okazało się, że operacja jest nieunikniona i ona była operowana, ale po operacji, jakieś 3 miesiące temu, dostałam wiadomość, że ta Ania nie potrzebuje już zgłaszać się do lekarza, a wszystkie skutki uboczne, takie jak ataki epileptyczne na przykład, zaczynają ustępować, są coraz rzadsze. Także też to przypisujemy wstawiennictwu Matki Marii, ale ta chora dziewczyna ciągle jeszcze modli się. No i w tej chwili już dziękuję Matce Marii w ogóle za życie, bo sprawa była bardzo taka trudna i i Matka Maria zadziałała. A oprócz tego było wiele innych takich pomniejszych, powiedzmy, które są bardzo osobiste. Wiele jest też takich cudów malutkich, powiedziałabym. No na przykład ktoś miał dużą taką niechęć i opór przed przystąpieniem do spowiedzi świętej i okazuje się, że po konkretnej modlitwie do Matki Marii jakby ustępuje ten wielki strach i ktoś idzie i z całego życia szczerze się spowiada.
Dla mnie Matka Maria jest wzorem takiego pozytywnego uporu dążenia ku dobru i jestem pielęgniarką i też wzorem takiej heroicznej, bezgranicznej służby drugiemu człowiekowi, szczególnie biednemu i choremu. A też sama doświadczyłam wiele takich, można powiedzieć, małych cudów za pośrednictwem Matki Marii, bo na przykład u mnie w rodzinie modliłam się bardzo o wyzwolenie z nałogu alkoholizmu dla jednej osoby, no i po 2 latach modlitwy muszę powiedzieć, że ta osoba jest wyleczona. Także bardzo często zwracają się do nas z prośbą o modlitwę młode małżeństwa, które bardzo pragną mieć dzieci, a nie mogą. No i też bardzo wiele, ja sama się modliłam, a także słyszałam od wielu sióstr, że Matka Maria bardzo pomaga.
Beatyfikacja to jest danie danej postaci, możemy powiedzieć, kościołowi lokalnemu. Matka Maria jest w ogóle szczególna, jeśli chodzi o Nysę, no bo przecież tam się urodziła, tam została ochrzczona. Tam całe życie praktycznie spędziła, zmarła i teraz jest pochowana. Co może dać wspólnocie na Śląsku, ale także Kościołowi w Polsce? Czego może nas teraz uczyć?
Dla Matki ważne były słowa Chrystusa: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I za patronkę zgromadzenia wybrała świętą Elżbietę Węgierską, tę, która niosła pomoc ludziom cierpiącym, biednym, opuszczonym, głodującym. I Matka Maria dzisiaj pokazuje nam, współczesnemu światu, ludzką godność, ta, która jest dzisiaj tak sponiewierana. Pokazuje też, że człowiek chory, cierpiący, takiemu człowiekowi należy się szacunek, należy się pomoc. To, co dzisiaj depcze współczesny świat. I Matka Maria jest osobą, która szła do wszystkich ludzi i tak samo dzisiaj. My też odczytujemy to w taki sposób, że potrzebują pomocy ludzie, nie tylko ci, którym trzeba zapewnić jakąś opiekę pielęgnacyjną, ale również i duchową. Więc Matka Maria też niosła pomoc właśnie nie tylko lecząc ludzkie ciało, ale również pod względem duchowym.
Może być przykładem dla każdego człowieka w tej chwili, dlatego że jej posługa była takim bardzo podstawowym służeniem każdemu człowiekowi. I ktokolwiek to będzie, jeśli weźmie ją sobie za wzór, to znajdzie w niej taki element, który może naśladować. Czy to będzie posługa swoim najbliższym w rodzinie, czy dla młodzieży pomoc koleżankom, bo przecież ona bardzo pomagała wszystkim, którzy byli jej bliscy i tym, których znała. Matka Maria wyprzedziła swoją działalnością tak bardzo nam znaną Matkę Teresę z Kalkuty, bo pomagała wszystkim, którzy byli potrzebujący. To ona pierwsza wyszła na ulicę Nysy, wtedy, kiedy był etap takich ciężkich chorób, czyli tyfusu, cholery, bo to jest połowa XIX wieku, zbierała tych ludzi z ulicy, pomagała w pielęgnacji, karmiła. No i przyszedł etap, kiedy trzeba było budować dla tych ludzi jakieś schronienia, szpitale. I wtedy zaczęły powstawać szpitale, gdzie można było tych ludzi gromadzić. Dokładnie tak, jak potem to robiła Matka Teresa.
Siadając do posiłku, wspólnego posiłku, nie zaczynała swojego talerza zupy, dopóki się nie upewniła, że wszyscy biedni, którymi siostry się opiekowały, że już zostali nakarmieni. Kiedyś wróciła do domu bez butów, oddała biednej osobie, biednej kobiecie swoje własne buty, ponieważ wiedziała, że nie ma. Kiedy brakowało pieniędzy, czy brakowało ziemniaków, czy czegokolwiek, żeby dać biednym, to mówiła do siostry Teresy, która później relacjonuje, że Teresko, idź pukaj do tabernakulum, bo nie mamy nic dla biednych. To są takie fakty, które mówią właśnie, jak dla niej ważny był drugi człowiek, jak drugiego człowieka utożsamiała z samym Chrystusem. I zawsze upominała siostry, że wszystko to, co dajemy, musi być dobre dla biednych, bo później byśmy się musiały wstydzić, gdybyśmy Chrystusa zobaczyły w tym, co dałyśmy biednym.
Siostra Anastazja jest teraz odpowiedzialna za formację. Co motywuje młode dziewczyny, które do Was przychodzą teraz, żeby pójść właśnie do sióstr elżbietanek?
Dzisiaj powiedziałabym, że jest problem z wyborem drogi życiowej młodych ludzi. Im charyzmat postacie świętych odpowiadają, pociągają, ale boją się. Boją się podjąć taką ostateczną decyzję i odpowiedzialnie kroczyć wybraną drogą. Często zdarza się, że dziewczęta przychodzą, przypatrują się naszemu życiu, dopiero uczą się, poznają świętych, czy Matkę Marię, czy świętą Elżbietę. Nieraz kończy się to w tym, że odchodzą. Natomiast świętych szczególnie i tych, których stawia się im za wzór, czy których się czci w zgromadzeniu, w sposób szczególny Matka Maria, pociąga ich radykalizm jej życia. I to, że oddała całą siebie, całe swoje życie, całe posługiwanie Jezusowi. I właśnie Matka Maria staje się takim wzorem, żeby stawiać wszystko na Chrystusa. Żeby On stawał się jedyną miłością życia każdej konkretnej siostry.
U nas na przykład w prowincji katowickiej jedna z postulantek podzieliła się tym, że na przykład to, że przyszła do naszego zgromadzenia, to pociągnęła ją postać Matki Marii. To, że była taka otwarta na drugiego człowieka, że nie ona czekała, aż biedni czy bezdomni przyjdą do furty klasztornej, ale że ona sama wychodziła właśnie, że szukała, że udzielały pomocy biednym, chorym w ich własnych mieszkaniach. To jej się najbardziej podobało i mówiła, że to ją tak pociągnęło w Matce Marii.
Co robicie? Jak pracujecie? Jak w ciągu tych lat od założenia zakonu zmienił się charyzmat i czy w jakiś sposób dostosował się do potrzeb trzeciego tysiąclecia, które są troszeczkę inne niż to było 100 lat temu?
Musimy postępować i działać tak, aby rozwijał się nasz charyzmat. Nie możemy zrezygnować z tego głównego jakby nurtu naszej działalności, ale idąc z czasem musimy poddawać się jakby pewnym przemianom. I stąd nasze matki, założycielki, najpierw pracowały w domach chorych, bo nie było ani żadnych domów, żeby móc ich jakby sprowadzić do siebie, żeby móc się nimi lepiej zająć. Z czasem zaczęła się budowa różnych szpitali, różnych domów opieki, gdzie siostry zaczęły przynosić czy przywozić chorych. Chorzy sami się zgłaszali i okazało się, że można zająć się większą ilością chorych na miejscu. Jedna siostra może opiekować się kilkoma chorymi, a nie tak jak było kiedyś, że jedna siostra szła do jednego domu, prawda? Z czasem zmiany epokowe, po II wojnie światowej w Polsce była taka sytuacja, kiedy poodbierano nam wszystkie szpitale, wszystkie zakłady wychowawcze, opiekuńcze dla dzieci, młodzieży, także siostry zostały właściwie bez pracy i stąd jakby przyszła taka konieczność podjęcia innej pracy i siostry zwróciły się w stronę katechizacji, bo musiały się siostry z czegoś utrzymać, prawda, przetrwać ten czas. I wtedy zrodziła się taka odnoga druga pracy z młodzieżą, z dziećmi. Właśnie siostry zaczęły pracować w katechezie. Po roku 89, kiedy znowu nastąpiły przemiany w Polsce, państwo zaczęło nam oddawać nasze domy i stąd jakby od nowa rozpoczęłyśmy naszą działalność w większej części pielęgnacyjną, bo pracujemy w różnych zakładach rehabilitacyjnych, domach opieki, w szpitalach, które są naszą własnością, ale siostry też pracują w takich zwykłych państwowych szpitalach. Pracują siostry w domach dziecka, które prowadzimy też, w przedszkolach prowadzonych przez nasze zgromadzenie.
W domach samotnej matki.
Właśnie. W zakładach takich dla trudnej młodzieży, dla dzieci upośledzonych. I wydaje mi się, że maksymalnie staramy się dopasować nasz charyzmat do obecnych czasów, tego, czego wymaga od nas Kościół, no a przede wszystkim do tego, czego wymaga od nas Jezus.
Ojciec Święty Jan Paweł II też bardzo dużo mówił o misyjności Kościoła. Także nasze zgromadzenie też poszło z duchem czasu i mamy misję na różnych kontynentach. No ja sama wyjeżdżam na misję do Boliwii, gdzie mamy misję od roku. Mamy misję w Brazylii, mamy wiele domów na wschodzie, na Ukrainie, Litwie, Nowosybirsku, w Rosji, w Czechach, w Gruzji.
Matka Maria pomagała też dzieciom, sierotom szczególnie. Zawsze siostry własnoręcznie wykonywały ubrania przed Bożym Narodzeniem dla dzieci. Była dla dzieci taką prawdziwą matką, mówiła, że właśnie dla dzieci powinnam być matką. I dlatego również siostry pracują w katechezie, pracują właśnie w zakładach. Są takie zakłady dla dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, zakłady rehabilitacyjne, są przedszkole, które prowadzą siostry. I tutaj myślę, że nie będziemy dzielić, która siostra cokolwiek wykonuje, czy ona pracuje w kuchni w jakimkolwiek naszym zakładzie, czy sprząta, czy prowadzi księgowość, czy jest katechetką, czy organistką. Ważne jest, że jest siostrą elżbietanką i realizuje charyzmat naszego zgromadzenia i żyje duchem, którym zostawiła i zapoczątkowała nasza matka.
Też coraz więcej nowych potrzeb. Co dla Was uważacie jest największym wyzwaniem? Gdzie chciałybyście pójść i gdzie jeszcze na przykład zgromadzenie nie jest obecne, a jest jakaś myśl, że warto by było, żeby tam na przykład na tym poletku zaczęło działać?
Ja osobiście uważam, że mamy siostry, które pracują na wschodzie. Jest już kilka domów tam. Mamy w Ameryce Południowej, ale brakuje sióstr elżbietanek w Indiach. No i nie ma sióstr elżbietanek w Afryce.
A potrzeby są wielkie.
Wielkie.
Siostry od roku są w Boliwii. Zarząd generalny myśli o Paragwaju, więc są to kraje bardzo biedne i siostry idą właśnie tam, gdzie są największe potrzeby, gdzie dużo jest dzieci na ulicy, gdzie jest duża bieda, ponieważ wierzymy, że jeżeli zgromadzenie będzie rozwijało się, będzie szło z duchem misyjnym, duchem Kościoła, to i Pan Bóg pobłogosławi powołaniami.
Dla mnie najważniejsze jest to, a właściwie to, co powtarzała Matka Maria za Jezusem. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. I to jest najważniejsze, bo dotykając chorego, czy spotykając się z innym człowiekiem, rozmawiając z nim, staram się widzieć w nim Jezusa. I to jest najważniejsze.
Wydaje mi się, że Matka Maria to była kobietą przepełnioną miłością, taką heroiczną miłością i wiedziała, do kogo należy, komu służy i wiedziała, czego chce.
Dla mnie jest ważne zdanie, które powiedziała matka, że życzy siostrom pełnej świadomości własnego powołania, żeby być wiernym powołaniu, które daje Chrystus jako dar i zadanie na całe życie.
Beatyfikacja Matki Marii to jest dar dla Kościoła, to jest też dar dla zakonu. A co zakon? Jak będzie dziękował, innymi słowy, za ten ogromny dar?
No właśnie, takim dziękczynieniem za dar beatyfikacji jest placówka i misje w Boliwii.
Prowincja warszawska, na przykład zakładamy placówkę w Giżycku. Siostry będą pracować w domu dziecka. I to też jako w duchu dziękczynienia za dar beatyfikacji kaplica będzie poświęcona błogosławionej już Matce Marii. No i praca wśród dzieci w domu dziecka prowadzonym przez Caritas. Siostry tam idą. Kiedyś tam siostry były i wracają.
A my w przyszłym roku planujemy ukończyć budowę naszego nowicjatu, w którego pomieszczeniach będzie się znajdować we Wrocławiu. Duża jadłodajnia dla biednych i pomieszczenia świetlicowe dla ubogich dzieci. Tam będą takie pomieszczenia jak sala zabaw, ale też takie kształcące jak sala komputerowa i kilka jeszcze takich innych pomieszczeń z pomieszczeniami przeznaczonymi dla tych, którzy nie będą mieli gdzie na przykład przespać. Kilka takich pomieszczeń też przewidujemy i planujemy w przyszłym roku to otworzyć.
O śląskiej Samarytance mówiły siostry elżbietanki Anna Kuniszek, Anna Hałabis i Anastazja Surowiec. Przypomnijmy, że beatyfikacja matki Marii Merkert odbędzie się 30 września w Nysie. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.